Przygotowując się do dzisiejszej usługi, zastanawiałem się, co mogłoby być tematem dzisiejszego rozważania. Uznałem, że skoro w poniedziałek rozpocznie się święto Paschy, to dobrze byłoby wspomnieć o wydarzeniu, jakim jest wyprowadzenie Izraela z Egiptu. Jednak po dłuższym zastanowieniu się uznałem, że jest inna opowieść, która powinna być traktowana jako odpowiednik tych wydarzeń. I zależność pomiędzy tymi wydarzeniami, o których będę mówił, nie jest oczywista, ale jest za to prawdziwa. Historia Eksodusu jest opowieścią o tym, że Bóg wyprowadza swój lud. Prowadzi go z miejsca niedoli, z miejsca braku pokoju i prowadzi go w stronę zbawienia. Tego właśnie oczekujemy w naszym życiu, aby Bóg wyprowadził nas z naszych problemów. Liczymy na Bożą interwencję polegającą na tym, że sam Stwórca wyprowadzi nas, oddali nas od problemów, które przeżywamy. Problemy te pozostawimy za sobą, zmierzając do nowej, świetnej rzeczywistości. Życiowe doświadczenie podpowiada jednak nam, że życiowa wędrówka jest pełna sprzeczności. Mówi o tym już chociażby biblijny kaznodzieja Kohelet, który ceni więcej prawdę od mądrości. I zdarza się, a odważę się dzisiaj powiedzieć, bardzo często bywa w naszym życiu, że owego wyprowadzenia z naszych problemów, owego wyjścia, oddalenia tych problemów nie doświadczamy. I Bożą interwencję w naszym życiu dostrzegamy dopiero po dłuższym okresie czasu. I to nie w taki sposób, jakbyśmy tego oczekiwali. Księga, o której chciałbym dzisiaj mówić, to Księga Estery. Księga Estery opowiada historię żydowskiej społeczności zamieszkującej Imperium Perskie w czasach panowania króla, którego Biblia nazywa Achaszwerosz. W rzeczywistości może chodzić o czasy Xerxesa I, który panował od VI do V wieku przed Chrystusem. Zgodnie z treścią tej księgi, władca organizuje ucztę, na którą zaprasza wszystkich swoich dworzan i mieszkańców swojego imperium w celu pokazania całego swojego bogactwa. A więc, gdy wszyscy przybyli, po jakimś czas król zechciał, aby jego żona o imieniu Waszti pokazała się wszystkim, po to, aby każdy mógł podziwiać jej urodę. Kobieta nie zgodziła się i na skutek decyzji króla utraciła królewską godność. Doradcy Achaszwerosza poradzili swojemu królowi, aby ten poszukał sobie nowej żony. Władca rozpisuje zatem konkurs piękności, który wygrywa kobieta o imieniu Estera. Estera, pozostająca pod opieką swojego wuja Mordochaja, który wraz z żydowskimi wygnańcami zamieszkuje Suzę, stolicę państwa zarządzanego przez Achaszwerosza. W międzyczasie czytelnik księgi dowiaduje się, że Mordochaj był członkiem królewskiego orszaku i wykrył spisek przeciwko królowi, ratując życie władcy. Tymczasem do głosu dochodzi jednoznacznie negatywna postać księgi, Haman. Amalekita, który jest uosobieniem zła. Człowiekowi temu, zgodnie z królewskim nakazem, wszyscy dworzanie mieli oddawać pokłon. Nie robił tego jednak Mordochaj. Dowiedziawszy się o tym, Haman zaczyna planować zagładę wszystkich Żydów i przekonuje króla o słuszności swojego pomysłu. A dowiedziawszy się o tym, Mordochaj rozmawia z Esterą za pośrednictwem sługi, mówiąc: nie wyobrażaj sobie, że ty jednak jedna spośród wszystkich Żydów ocalejesz, dlatego że jesteś w pałacu królewskim. Bo jeśli w takim czasie będziesz milczeć, ratunek i ocalenie dla Żydów przyjdą skąd inąd, lecz ty i dom twego ojca zginiecie. Kto zaś wie? Kto zaś wie, czy godności królewskiej nie osiągnęłaś właśnie na taki czas jak obecny? W odpowiedzi Estera prosi Mordochaja o zorganizowanie postu wśród Żydów. Sama organizuje ucztę dla króla i Hamana. Dowiedziawszy się o zaproszeniu na ucztę, Haman bardzo się ucieszył. Ale księga zaskakuje zwrotami akcji, jak w dobrym filmie. Czytając bowiem, że Haman nosi się z zamiarem przedstawienia królowi planu powieszenia Mordochaja na szubienicy, ku zaskoczeniu wszystkich, władca nakazuje mu odzianie Mordochaja w królewskie szaty, obwożenie go na królewskim rumaku po mieście i wołanie przed nim: tak postępuje się z mężem, którego król chce odznaczyć. Król bowiem przypomniał sobie o tym cudownym ratunku, który Mordochaj mu zapewnił, wykrywając ów spisek, o którym mówiłem wcześniej. Zaraz potem nadchodzi czas kolejnej uczty, podczas której Estera wyjawia królowi swoje pochodzenie i wskazuje na spisek uknuty przez Hamana. Skracając tę historię, Haman zostaje zgładzony. Żydzi zyskują prawo do obrony przed swoimi wrogami, bowiem dekret królewski nie mógł być cofnięty. Historia kończy się opisem świętowania, zwycięstwa nad wrogami. I od tego czasu święto zwane Świętem Losów, Purim, stało się tradycją kultywowaną do dnia dzisiejszego. Znana nam wszystkim historia. Tradycja żydowska autorstwo księgi przypisuje członkom Wielkiego Zgromadzenia, instytucji, która działała od czasów Ezdrasza i Nechemiasza do około 4-3 wieku przed Chrystusem. Obecnie uważa się, że księga ta powstała pod koniec epoki perskiej lub na początku epoki hellenistycznej, a więc gdzieś około 4-3 wieku przed Chrystusem. Można zatem powiedzieć, że Księga Estery jest jedną z najmłodszych ksiąg Starego Testamentu, co oznacza, że stanowi pewne podsumowanie starotestamentowej myśli, a więc warto się nią zająć. Z lekturą księgi wiąże się kilka problemów, wśród których można wymienić brak mowy o przykazaniach czy tradycjach związanych ze świątynią. Nie została nawet wyrażona tęsknota za tym miejscem. Brak mowy o ziemi Izraela i jej utracie. Brak też nadziei na powrót do ziemi Izraela. Kolejnym problemem wydaje się to, że księga jest pełna opisu spożywania alkoholu oraz obecności pięknych kobiet, zupełnie jak w kasynie. Dziwna księga. A co najważniejsze, księga nie wspomina nic o Bogu. W księdze nie znajdziemy Bożego imienia. Tak. Nie wspomina księga o cudownym działaniu Stwórcy. Bohaterowie opowieści nie modlą się, a nawet jeżeli poszczą, nie robią tego w żadnej religijnej intencji. W Talmudzie Babilońskim znajdujemy zapis dyskusji rabinów, którzy dyskutują o tym, czy księga Estery pochodzi z natchnienia Ducha Świętego, czy też nie. Ostatecznie jednak zdecydowano, że księga ta powinna znaleźć się w kanonie Biblii hebrajskiej. Ale w odróżnieniu od wielu innych ksiąg Starego Testamentu, księga Estery nie zostaje przywołana w tekście Nowego Testamentu. Co więcej, sam Martin Luther również nie był przekonany co do natchnienia tej księgi, a co więcej, przyznawał, że księgę tą należałoby usunąć z biblijnego kanonu. Ale jakimś cudem mamy z tą księgą dzisiaj do czynienia. Możemy ją czytać. Pomimo tych wszystkich problemów, to pewnego rodzaju podsumowanie myśli Starego Testamentu ma nam coś ważnego do przekazania. Język księgi Estery wyróżnia się na tle innych tekstów biblijnych. Czytelnik jest zaznajamiany ze szczegółami, opisami królewskiego dworu, opisami postaci, miejsc. Znaczącym słowem w całej księdze jest słowo wszystko, cały. Autor stosuje zbędne powtórzenia, aby podkreślić wagę toczących się wydarzeń. Kluczowe słowa księgi to uczta, rozporządzenie, wspaniałość, bogactwo i królestwo. W księdze możemy znaleźć zapożyczenia z języka perskiego, na przykład słowo dat, rozporządzenie, albo partemim, określenie urzędników królewskich. A przy wnikliwej analizie tekstu daje się zauważyć zjawisko wykorzystania symbolicznych liczb, którymi są liczby 3, 7 i 10. Z pewnością wszyscy pamiętamy bajkę o 10 krasnoludkach i wstęp do bajki, który mówi za 7 górami, za 7 lasami. Pamiętamy też narrację o 3 świnkach i 3 bohaterach, 3 braciach i tak dalej, i tak dalej. Są to liczby, które pojawiają się w literaturze dydaktycznej. A więc księga mówi nam o tym, że chce nas czegoś nauczyć, czegoś bardzo życiowego. A więc czytamy, że uczta odbywała się 3 roku panowania króla. Post Żydów trwał 3 dni. Estera przychodzi do króla 3 dnia. Pisarze królewscy zostają wezwani 3 miesiąca, 23 dnia. Uczta trwała 7 dni. Kto by chciał uczestniczyć w takiej uczcie? To jest bardzo ciekawe. W 7 dniu Waszti zbuntowała się przeciwko królowi. Podczas uczty król zwraca się do 7 sług. Nie do 8, nie do 9, ale właśnie do 7. 7 młodych dziewcząt towarzyszy Esterze. W 7 roku panowania króla została Estera zabrana do pałacu. Zabrana została 10 miesiąca, przepraszam. Haman mówi o odmierzeniu 10 000 talentów srebra i księga mówi o 10 synach Hamana. Przypadek? Nie. Bo księga chce nas czegoś dzisiaj nauczyć. Należy powiedzieć dodatkowo, że język księgi, którym się bardzo interesuje prywatnie, jest specyficzny, bowiem wykorzystuje dość sztucznie formę bierną, co w języku hebrajskim nie jest często spotykane. Czytamy bowiem Vatilakach Ester i została wzięta Estera. Kto ją wziął? Nie wiadomo, po prostu została wzięta. Wajewukasz hadawar wajimace. Sprawdzono i stwierdzono prawdziwość sprawy, czytamy. To jest język, gdyby określić tak zwane zitz im leben tego tekstu, to powiedziałbym, że zitz im leben, czyli środowisko właśnie tej wypowiedzi, to urząd skarbowy. Tylko oni tak piszą korespondencję. Sprawdzono i stwierdzono prawdziwość sprawy. Nie wiadomo, kto za co odpowiada, ale sprawdzono. I będzie ci dane, o to jeszcze bardziej, wajna tenlach, będziemy sprzedani, nimkarnu, zostać podanym jako rozporządzenie. Kto to rozporządzenie wydał? Nie wiadomo, po prostu zostało wydane. Ja bym tak tekstu nie napisał, ale z jakiegoś powodu ktoś tak uczynił. Lehinakemme ojwechem, być pomszczonym za swoich wrogów. Dziwne stwierdzenie. Jego rozkaz miał być wykonywany, rozkaz został zmieniony. Święto ma być wspominane i obchodzone, a pamięć nie będzie zakończona. O bohaterach tej opowieści, jak czytamy w 9 rozdziale. Wykorzystywanie tych dziwnych form, nietypowych jak nawet na hebrajszczyznę biblijną i na hebrajszczyznę w ogóle, sprawia, że czytelnik ma wrażenie, że historia ta dzieje się sama przez się, bez udziału ludzi. Po prostu ta historia się rozwija bez udziału ludzi i bez udziału Boga. W księdze można również zauważyć stereotypowe przykłady życiowych postaw. Widzimy złego docna Hamana. Nie można w nim odnaleźć żadnej dobrej cechy. Czytamy o głupim królu, który słucha wszystkich naokoło, tylko nie tego, co podpowiada mu być może serce. Kieruje się radami swoich doradców, nie próbując samemu ocenić sytuacji, w której się znajduje. Jest gotowy jednym dekretem zdecydować o zagładzie ludzi, o których jeszcze przed chwilą nie miał pojęcia. Mamy w końcu do czynienia z Mordochajem, który jest przedstawiony jako sprawiedliwy, działający na rzecz ludu. Widzimy też mądrą i skromną Esterę, która swoimi działaniami przynosi ratunek. Zupełnie tak jak w opowieści, która ma na celu nas czegoś nauczyć. Bo w dydaktycznej literaturze wilk zawsze jest zły. A inne postaci są zawsze bardzo dobre. Tak samo jak w Księdze Estery. Sprawiedliwy Mordochaj i grzeszny do cna Haman. Chociaż fragmenty Księgi Estery nie zostały przywołane w innych miejscach Starego Testamentu, okazuje się, że ten, kto pisał Księgę Estery, a więc jej autor, skrzętnie wykorzystuje swoją wiedzę w procesie redagowania tej historii. Autor Księgi Estery proponuje czytelnikom zestawić ze sobą motyw przebywania na wygnaniu w Egipcie i w Imperium Perskim. Zarówno w Egipcie, jak i w Imperium Perskim nie ma mowy o tym, aby Izrael posiadał Torę, Bożą wskazówkę. W obu przypadkach ludzie nie modlą się, chociaż Bóg sam stwierdza, że krzyk synów Izraela do niego dochodzi, to tak naprawdę on ten sam krzyk interpretuje jako modlitwę, choć sami ludzie nie zwracają się do Boga. W opowieści o Eksodusie Mojżesz otrzymuje egipskie imię, mieszka w pałacu, tak samo jak Estera, która przecież nosi perskie imię i mieszka w pałacu Achaszwerosza. Zadaniem obu bohaterów, Mojżesza jak i Estery, jest ratowanie narodu. I oboje stoją przed dylematem polegającym na tym, czy ukryć swoją tożsamość i uniknąć kłopotów, czy zidentyfikować się ze swoim narodem, aby ratować go, narażając swoje życie. Kolejnym podobieństwem łączącym obie te historie jest to, że sytuacja zmienia się na skutek decyzji władcy. W Egipcie wszystko było dobrze, dopóki faraon decyduje się zgładzić wszystkich urodzonych chłopców, wrzucając ich do Nilu. W królestwie Achaszwerosza ludzie również cieszą się wolnością, co widać w pierwszych rozdziałach tej księgi. Ale władca jednym dekretem, podobnie jak w Egipcie wtedy, skazuje na śmierć wszystkich Żydów. I w obu przypadkach argumentacja jest taka sama. W drugiej księdze Mojżeszowej czytamy: tymczasem rządy nad Egiptem objął nowy król, który nie znał Józefa. Rzekł on do ludu swego: oto lud izraelski stał się liczniejszy, potężniejszy od nas. Postąpmy z nim mądrze, aby się nie mnożył. Bo gdyby nas zaskoczyła wojna, mógłby także on przyłączyć się do naszych wrogów, walczyć przeciwko nam i ujść z kraju. W naszej opowieści Haman zwraca się do króla, mówiąc: jest jeden lud rozproszony między innymi ludami i oddzielony od innych ludów we wszystkich prowincjach twojego królestwa. Mający inne prawa niż wszystkie ludy, nie przestrzegają oni praw królewskich. To też nie jest rzeczą korzystną dla króla ich tak pozostawić. Jeżeli król uzna to za dobre, niech zostanie wydane zarządzenie, że mają być wytępieni. I bardzo ważne, w obu opowieściach nieposłuszeństwo wobec autorytetu okazuje się początkiem zbawienia. Położne egipskie, o których czytamy mały fragment, zapoczątkowały wyjście z Egiptu. My jesteśmy zapatrzeni w Mojżesza, który prowadził lud, ale w rzeczywistości, gdyby nie dwie kobiety położne, które sprzeciwiły się potężnemu faraonowi, nikt by nie wyszedł. Czytamy bowiem: lecz położne bały się Boga i nie czyniły tak, jak im nakazał król egipski, ale pozostawiały chłopców przy życiu. W naszej opowieści Mordochaj nie kłania się Hamanowi, chociaż takie zachowanie wynikało bezpośrednio z królewskiego zarządzenia. Czytamy bowiem: to też wszyscy dworzanie królewscy, którzy należeli do orszaku królewskiego, klękali, oddając pokłon Hamanowi, gdyż tak zarządził co do niego król. Lecz Mordochaj nie klękał i pokłon mu nie oddawał. Są tacy, którzy są bardzo zbulwersowani postawą Mordochaja. Czy ze względu na jednego niepokornego człowieka cały lud musi cierpieć? Ale zaskakuje mnie postawa Mordochaja, który widząc człowieka, który jest uosobieniem zła, nie oddając mu pokłonu, tym samym nie zgadza się na wszelkie zło, które ten człowiek zamierza czynić. Bez wielkich słów, po prostu nie poddaje się pod autorytet tego, co złe. I tak czasami sobie myślę, gdy oczekujemy zbawienia w naszym życiu, ratunku w naszym życiu, czy jesteśmy gotowi zapoczątkować to zbawienie z własnej inicjatywy, nie zgadzając się na zło, które nas otacza. Estera wchodzi do króla bez uprzedniego zaproszenia, co stanowiło złamanie królewskiego nakazu. Czytamy: wszyscy dworzanie królewscy i ludzie z prowincji królewskich wiedzą o tym, iż każdego mężczyzny czy kobiety, którzy bez wezwania wejdą do króla na dziedziniec wewnętrzny, dotyczy jednakowe prawo. Mają być zabici, jednak z wyjątkiem tego, ku któremu król wyciągnie berło. Ten zostanie przy życiu, ja zaś już od 30 dni nie zostałam wezwana, aby pójść do króla. Czasami czekamy na wezwanie, aby ktoś nas uroczyście wezwał, abyśmy zaczęli czynić dobro. Ale Estera łamie konwenanse, łamie pewne założenia, pewne schematy i idzie do króla, łamiąc wszelkie zasady panujące na dworze i sprzeciwia się złu, które inni zamierzają czynić. Cóż jeszcze łączy przebywanie w Egipcie i przebywanie w Imperium Perskim? Bo oba wydarzenia, czy obie sytuacje dotyczą ludu, który przebywa z dala od swoich ziem. Gdy czytamy o tym, że król odziewa Mordochaja w odświętne szaty i obwozi go po mieście, ci, którzy wnikliwie czytają Biblię, widzą tutaj postać Józefa, którego faraon tak samo wyznaczył i wywyższył w Egipcie, gdy ten rozwiązał zagadkę jego snów. Inaczej mówiąc, czytelnik tego tekstu, znający Biblię i żyjący chociażby w Imperium Perskim albo w jakimś innym zakątku świata, tęskniący za Bożym wybawieniem, Bożą interwencją w swoim życiu, myślący być może kiedyś to było, Pan Bóg działał za czasów Józefa, Mojżesza, no w naszym życiu tak nie działa. Widząc to, może dojść do wniosku, Bóg jest tak samo zainteresowany mną jak tamtymi. A więc Estera jest typem Mojżesza, Józefa, ale są pewne różnice. I gdy widzimy, tego też próbuję uczyć moich studentów, gdy widzimy dwie narracje, opowieści biblijne, które są podobne, to tak naprawdę najważniejsza informacja, która nas interesuje, to różnice. A więc jakie są różnice pomiędzy tymi dwoma opowieściami? Przebywanie w Egipcie, a przebywanie w Imperium Perskim. W przypadku opowieści o wyprowadzeniu Izraela z Egiptu, jak sama nazwa wskazuje, najważniejszym punktem tego wydarzenia jest wyjście. Egipt jest symbolem zła, ucisku, jest symbolem miejsca, w którym człowiek nie może się rozwijać, jest symbolem grzechu, niesprawiedliwości. I w przypadku narracji o Eksodusie pozostają tylko wspomnieniem. Zbawienie, Boża interwencja w życiu człowieka polega na tym, że opuszczamy to miejsce, a powiedziałbym nawet, że uciekamy z tego miejsca. Ale w przypadku naszej opowieści sprawa ma się zupełnie inaczej. Nie ma mowy o wyprowadzeniu Izraela z Imperium Perskiego. Szczęśliwe zakończenie tej opowieści nie mówi o tym, że wszyscy Żydzi wyszli spod panowania królów perskich i wrócili do swojej ziemi. Zbawienie, cudowny ratunek odbywa się na miejscu. To nie jest opowieść o ratunku od Imperium Perskiego, ale jest to opowieść o ratunku, który ma miejsce w Imperium Perskim. Istotne jest, że podczas procesu ratowania narodu w tym przypadku nie ma mowy o plagach, cudach, tak jak miało to miejsce w Egipcie. Ale podkreślona jest potrzeba braterstwa, jedności i współpracy pomiędzy ludźmi. Niemniej istotnym elementem jest nieugięta postawa sprzeciwu wobec zła, czego obrazem jest postawa Mordochaja, który odmawia wykonywania królewskiego zalecenia polegającego na kłanianiu się osobie uosobiającej zło. Ratunek narodu wymagał również sprzeciwu wobec władzy, głoszącej to, że jedynie wezwany mógł zjawić się przed królem. Estera łamie owe zasady, konwenanse i naraża swoje życie, aby ratować naród. I powracając do początku dzisiejszego rozważania, przypomnę, że obecnie znajdujemy się w okresie, będziemy go przeżywać, w którym rozpocznie się święto Paschy, przypominające o ratunku realizowanym przez wyprowadzenie człowieka z miejsca niedoli, z miejsca wąskich perspektyw, zła, które dotyka jego życie. Każdy z nas ma swój Egipt i swoje perskie imperium, w którym żyje. I chcemy, a może inaczej, żyjąc, doświadczamy wielu przykrości, być może chorób, problemów, a chcielibyśmy doświadczyć uwolnienia, wyprowadzenia, oddalenia tych problemów naszej codzienności. I bywa, jesteśmy tego świadomi, że oczekiwany sposób, oczekiwane wyjście nie nadchodzi. Problemy nie znikają, a co więcej, piętrzą się, a nawet prowadzą w stronę tego, aby uznać, że Bóg nie jest nami zainteresowany. Przecież nie na co dzień jesteśmy świadkami cudów na miarę egipskich plag i cudownej interwencji Boga. Czasami wydaje nam się, że Pan Bóg, tak jak w Księdze Estery, pozostaje za zasłoną i nie widzimy Jego działania. Ale Księga Estery poucza nas o tym, że oczekiwany ratunek może pojawić się w zupełnie inny sposób, jakiego byśmy się wcale nie spodziewali. Problemy wcale nie znikną. Więcej będzie ich coraz więcej i więcej. I Bóg być może nie sprawi, że przestaniemy je dostrzegać, czy o nich zapomnimy, ale Stwórca, który, jak wierzymy, kocha człowieka, pomoże się z tymi problemami każdemu z nas zmierzyć. I owe przezwyciężenie problemów będzie realizować się w oparciu o braterstwo, nieugiętą postawę wobec zła, współpracę pomiędzy ludźmi i wykorzystaniem odpowiednich momentów w naszym życiu. Tutaj pięknie widać w hebrajskim tekście ową współpracę. Bo czytamy, że Mordochaj wychowywał Esterę, ale gdy czasy się zmieniły i gdy sytuacja tego wymagała, to czytamy, gdy Estera mówi mu o tym, aby zarządzić post wśród Żydów, to jest tam takie stwierdzenie Weciwa Alav i nakazała mu. Ta niegdyś posłuszna dziewczynka, która wychowywała się u jego boku, teraz nakazywała coś i on z tym w ogóle nie dyskutował. Natomiast gdy on działał, ona również się podporządkowywała. I widać tutaj piękną współpracę. Można to przełożyć na współpracę na przykład pomiędzy mężczyznami a kobietami w kościele, na współpracę pomiędzy rodzicami a dziećmi, na współpracę wszędzie tam, gdzie chcemy sprzeciwić się złu, albo opowiem, gdzie chcemy pomnożyć dobro. Bóg nie zapomniał o nikim z nas. Pamięta o nas tak samo jak wówczas, gdy ciebie i mnie, drogi bracie i siostro, wyprowadzał z ziemi egipskiej. Bo myślę, że każdy z nas ma pewne momenty w swoim życiu, gdy widzimy Bejadrama, czyli tą prawicę Bożą, która prowadzi człowieka i cieszymy się wtedy, bo widzimy, Pan Bóg działa i wyprowadza nas z Egiptu. Ale są momenty, że jesteśmy w Imperium Perskim, czyli po prostu żyjemy, bo ta księga nie zachęca nawet do powrotu do Izraela. A więc żyjemy sobie i doświadczamy problemów. I Pana Boga nie widzimy. Szukamy Go być może, ale Go nie widzimy. I ta księga uczy nas tego, aby nie odpuszczać, aby sprzeciwiać się złu z taką samą gorliwością jak kiedyś, aby współpracować z innymi członkami zboru, z braćmi, siostrami, czy w małżeństwie, czy jako rodzeństwo, czy jako nauczyciel i uczniowie, a może uczeń i nauczyciel. I wtedy ostatecznie Pan Bóg przyzna się do tego dobrego dzieła, poprowadzi i być może nie wyprowadzi, ale poprowadzi to wszystko w taki sposób, abyśmy byli tymi, którzy tego zbawienia doświadczą. Zbawienia, a więc ratunku. Tego uczy mnie Księga Estery. Księga, w której, jak powiedziałem, Boże imię jakby nie istnieje, gdzie o Panu Bogu nie możemy przeczytać nawet jednego wersetu. Ale są ludzie, którzy bez wielkich słów, bez powoływania się nawet na przymierze, na Synaju, świątynię, po prostu sprzeciwili się złu w sposób radykalny. Czy jestem człowiekiem, który w pracy, w domu, tam, gdzie mnie Pan Bóg postawi, jestem jak Mordochaj, który sprzeciwia się złu i mówi, nie mogę. Wszyscy mówili mu, żeby robił, a on nie zrobił. Zupełnie jak Józef, któremu, i te teksty są paralelne, żona Potyfara kusiła go, aby się nią zajął. I on jej velo shama bekola. I nie słuchał jej. I to samo czytamy o Mordochaju. Tak samo postąpił, nie słuchał tych, którzy kazali się kłaniać przed Hamanem. I tacy bądźmy, drodzy bracia i siostry, miejmy odwagę, nawet nie słysząc Pana Boga na co dzień, bo nie ukrywajmy, że często tak jest, że Go nie słyszymy, nie widzimy, ale On jest. Być może za zasłoną, być może w odpowiednim momencie się pojawi, ale właśnie w tym trudnym czasie, gdy Go nie słyszymy, nie widzimy, bądźmy jak bohaterowie tej opowieści. Sprzeciwmy się złu i współpracujmy wszyscy razem, żeby pomnożyć to dobro, które Pan Bóg nie tylko tym wybranym w tej księdze zapewnił. Bo tak czytamy tak naprawdę, że gdy ten okrutny dekret został wydany, całe miasto zadrżało. Ale gdy sprawiedliwi zwyciężyli, również całe miasto się radowało. A więc tacy bądźmy, niech Pan Bóg nam w tym pobłogosławi. Amen.